którzy poszliby być świadkami chrztu, uroczystości chrztu do Centrum Ewangelii, też fajnie. Jesteśmy dzisiaj tutaj i chciałbym kontynuować moje zwiastowanie. Dzisiejsza moja usługa jest dziesiątą, ostatnią w temacie duchowej walki. Myślę, że ostatnią na ten czas. Omówiliśmy istotę samego konfliktu, w który jesteśmy zaangażowani. Spróbowaliśmy odkryć i znaleźć zastosowanie w naszym życiu. Zastanowiliśmy się nad poszczególnymi elementami zbroi Bożej. Zauważyliśmy w Bożym Słowie, w liście do Efezjan, iż tylko cała, kompletna zbroja włożona na każdego z nas, to jest nasza odpowiedzialność, aby chodzić w zbroi Bożej, zapewnia powodzenie, zapewnia sukces, zapewnia zwycięstwo w walce. I zakładając ją na siebie, chronieni jesteśmy, możemy powiedzieć, od stóp do naszej głowy. Jesteśmy przygotowani do walki z mocami ciemności. Dzisiaj powiemy sobie o jednym nieosłoniętym miejscu, który każdy z nas ma nieosłonięte i jesteśmy narażeni na atak nieprzyjaciela, a są to nasze plecy. Zbroja rzymskiego żołnierza, która była podstawą do omówienia walki duchowej, o której mówił Paweł w liście do Efezjan, mówiła o sześciu elementach i o każdym z tych elementów dokładnie, szczegółowo sobie mówiliśmy, ale także armia rzymska, która składała się z legionów, tak jak dzisiaj byłby to dywizjon, dywizjony w armii. Legion liczył około, w zależności od czasów, od 3200 do 4500 żołnierzy. Powoływani byli mężczyźni w wieku 17 do 60 lat, aczkolwiek czynna służba była do 46 roku życia. Starsi byli w rezerwie do pomocy, zostawali w miastach, aby być przygotowanymi, gdyby armia poniosła klęskę, aby bronić miast. Był odpowiedni szyk bojowy w legionach rzymskich. Były to rzędy w kształcie szachownicy. Umożliwiał taki szyk bojowy szybkie wycofanie zmęczonych żołnierzy za plecy kolegów. W pierwszej linii stali najmniej doświadczeni, najmłodsi do 24 lat. Później w drugiej linii starsi do 30 roku życia, bardziej już doświadczeni, zaprawieni, a w trzecim rzędzie najbardziej doświadczeni, najstarsi stażem, najlepsi żołnierze do 46 roku życia. I wszyscy ci żołnierze nauczyli się polegać na innych, ufać współtowarzyszom broni, nie wolno im było łamać szeregu. Walczyli razem, wspierali się, pomagali sobie i odnosili zwycięstwo. Jeżeli byśmy zobaczyli, jak mniej więcej taka armia rzymska wyglądała, to jest szereg bojowy, szereg, w którym szli do ataku, a często, kiedy byli podzieleni już na mniejsze takie oddziały, kiedy atakował nieprzyjaciel, to taki szyk formowali. Jaki szyk formowali? Taki szyk formowali. Kiedy strzały miały padać, kiedy pociski złego atakowały, oni używali swoich tarcz do tego, aby się chronić. I zobaczcie, jak bardzo uzależnieni byli od siebie. Jeżeli któryś z nich by zawiódł, nie wsparł, to narażał nie tylko siebie na utratę życia, ale także narażał na utratę życia swoich współtowarzyszy, swoich kolegów z prawej, z lewej strony, z przodu, z tyłu. Jakie wnioski możemy wyciągnąć dla nas? Po pierwsze, do walki idziemy razem, jako dobrze zorganizowana armia. Bóg dał nam wszystko i dlatego w liście do Rzymian czytaliśmy: umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Bóg dał nam wszystko, abyśmy odnosili zwycięstwo jako Jego armia. Wyposażył nas we wszystko. Jako dobrze zorganizowana armia idziemy razem. W Armii Bożej, w Kościele Pana Jezusa nie ma samotnych jeźdźców typu Rambo, typu Bruce Lee, typu Terminator, typu innych, którzy w pojedynkę byli w stanie zwyciężyć armię nieprzyjaciela, zwyciężyć wroga, stawali się takimi bohaterami. Potrzebujemy siebie nawzajem jako armia Boża. Każdy powinien znać swoje miejsce w szeregu. Każdy powinien wiedzieć, kto jest po twojej lewej, po prawej stronie, kto jest przed tobą i za tobą. Powinniśmy zauważać siebie. To jest pierwszy wniosek. Drugi, gdy walka wre, gdy jesteś na polu bitwy, nigdy nie odwracaj się tyłem do wroga. To znaczy nie poddawaj się, nie rezygnuj, nie wycofuj się. Bardzo często w ferworze walki, gdy przechodzimy trudności, mówimy: a mam już wszystkiego dość, nie dam rady. A czy to warto? Chyba nie warto walczyć. Nic mi się nie udaje, dłużej tego nie zniosę i tym podobne rzeczy. I poprzez takie słowa, gdy stoimy w ferworze walki, to właśnie poprzez takie słowa odwracamy się tyłem do wroga, poddajemy, rezygnujemy, wycofujemy i od razu, i to od razu, wróg nas zaatakuje i zada ci cios w plecy i uderzy cię po to, aby cię pokonać, po to, aby cię powalić. Dlatego Boże Słowo mówi: stójcie mocno, pewnie, bądźcie przygotowani, walczcie. Nie wycofujcie się. List do Hebrajczyków mówi, że my nie należymy do tych, którzy się cofają i giną, lecz do tych, którzy trwają i zachowują wiarę. Więc to jest postawa armii Bożej. Bóg chce, abyśmy taką postawę przyjmowali w naszej walce, w duchowym konflikcie, w który jesteśmy zaangażowani na polu bitewnym. I po trzecie, trzeci wniosek z szyku rzymskiego legionu. Walczymy ze wspólnym wrogiem, a nie z żołnierzami tej samej armii. Musimy uzmysłowić sobie, że mamy wspólnego wroga. Stąd tak ważna jest jedność, tak ważna jest jednomyślność. Wielu wierzących ludzi walczy ze sobą nawzajem zamiast z przeciwnikiem. Wiecie, zachowujemy się tak jak wiecie, co to jest korrida? Wiecie, widowisko w Hiszpanii, w Portugalii także, gdzie odbywają się walki z bykiem, tak? Często my, ludzie wierzący, zachowujemy się w taki sposób. Na czym polega taka korrida? Chodzi o to, żeby zabić byka. To jest cel, na sam koniec tego rytuału, tych zawodów. Ale wcześniej zaczynają piesi toreadorzy. Jest ich wielu, którzy zaczynają biegać po placu po to, ażeby rozsierdzić, rozdrażnić byka i później trochę go zmęczyć i naprowadzić na konkretnych tak zwanych pikadorów, którzy na koniach wjeżdżają i oni próbują zranić byka. Mają takie lance kolorowe i wbijają między łopatki bykowi i go ranią. A wszystko to jest w jednym konkretnym celu: kiedy byk już będzie zmęczony, ogłupiały, wykrwawiony, to pojawia się matador, który ostatecznie ma zabić byka. Wtedy on ma taką czerwoną chustę, on tą czerwoną płachtą, ona się nazywa muleta, znowu ciągle stara się byka rozdrażnić, naprowadzić i bardzo często w drugiej ręce ma taką szpadę i wbija mu w między łopatki. Najczęściej dochodzi do tego, że przebija mu serce i przebija mu też rdzeń kręgowy. Następuje wykrwawienie i zabicie byka. Widzieliśmy to tu, widzimy nawet takie sytuacje. I często jako Kościół zachowujemy się właśnie na takim widowisku, jak korrida. Szatan to jest ten matador, którego celem jest zabić byka. Bykiem jest Kościół. I bardzo często my jako Kościół jesteśmy takim naiwnym kościołem, takim naiwnym bykiem. Szatan wrzuca swoje różnego rodzaju sytuacje, często używając osób, używa innych, tych toradorów, pikadorów, które mają różnego rodzaju płachty. W duchowym wymiarze te płachty to krytyka, kłamstwo, obmowa, oskarżenia, mówiła: zobacz na tego, a zobacz na tamtą osobę, a zobacz jak ten żyje, a zobacz jak ten się zachowuje. I my zaczynamy koncentrować się nie na tych, którzy nas ranią, na pikadorach, toreadorach i w ostateczności na matadorze, tylko staramy się koncentrować na tych płachtach, które wystawia diabeł i mówi do nas. I my jak ten byk lecimy i uderzamy, próbujemy zaatakować tę płachtę, tę muletę. Ale to wszystko osłabia nas. I dochodzi do momentu, kiedy przeciwnik wychodzi jako triumfator. Kiedy zostajesz ty i on daje ci jeszcze jedną płachtę, ty na nią lecisz i on wbija ci nóż w plecy. Po to, aby cię zniszczyć, po to, abyś całkowicie został pogrążony, rozwalony. Często atakujemy płachtę zamiast matadora, osobę, szatana. On nas rani, on chce nas zabić. Tylko chciałbym, byśmy byli mądrzy, abyśmy skoncentrowali się na walce z wrogiem, a nie z braćmi i siostrami w Chrystusie. Ich, braci i siostry w Chrystusie, Kościół, mamy kochać, mamy sobie nawzajem przebaczać, mamy być cierpliwymi względem siebie, miłosiernymi, wyrozumiałymi, mamy sobie nawzajem pomagać, pocieszać się, zachęcać, wspierać, a skoncentrować się na wspólnym wrogu. Na wrogu, który chce zniszczyć nasze życie, który bez wahania, jak tylko odwrócimy się i skoncentrujemy na rzeczy, którą on chce, byśmy się skoncentrowali, zada zabójczy cios. Wiecie, jeżeli byśmy zrobili studium Nowego Testamentu odnośnie relacji, jakie powinny panować między ludźmi w Kościele Chrystusa, to jest wiele fragmentów Bożego Słowa, które stwierdzają jedni drugim, jedni drugich, sobie nawzajem. Jest ich kilkadziesiąt, gdzie Biblia mówi: przebaczajcie sobie nawzajem, wspierajcie jedni drugich, módlcie się o siebie nawzajem, okazujcie gościnność, wyrozumiałość, cierpliwość jedni wobec drugich. Nie wynoście się nad drugich. Jest masę takich stwierdzeń i one nam mówią o tym, jak ważna jest jednomyślność, jak ważne jest troszczenie się o siebie nawzajem, jak ważne jest stanie razem w szeregu w armii Bożej. Jeżeli nie ma ułożonego szeregu, jeśli nie mamy obok siebie brata i siostry, na których możemy polegać, jeśli inni nie mogą polegać na nas, już skazujemy się na porażkę. Już nastawieni jesteśmy na ataki nieprzyjaciela. Gdy złamie on szyk naszego duchowego boju, upadamy wszyscy, giniemy wszyscy. Jako armia tracimy. Dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy stali razem. W psalmie 55 jest napisane takie słowo i to Dawid mówi od 13 wiersza, 55 psalm. Bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść, bo to normalne, wróg ma nas lżeć. Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie, mógłbym się przed nim ukryć. Ale Dawid mówi: ale ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne, słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy razem w tłumie. I to mnie boli, mówi, i tego nie mogę znieść, że to nie wróg mnie atakuje, że to nie przeciwnik, bo to on ma to robić, ale że ty, mój powiernik, mój przyjaciel, z którym razem chodziłem do domu Bożego, ty mnie atakujesz. Ty zamiast przeciwnika zadajesz mi cios. Mówi Dawid, to mnie boli. Dlatego tak dużo miejsca jest poświęcone w Bożym Słowie na tym, abyśmy jedni drugim pomagali, abyśmy się o siebie nawzajem modlili, wspierali, zachęcali, byli w stosunku do siebie cierpliwi, miłosierni i wyrozumiali. I gdy czytamy list do Efezjan, 6 rozdział, gdzie jest opisana duchowa walka, duchowy bój, to dochodzimy do 18 wiersza, wersetu, w którym czytamy: w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. W każdej modlitwie i w każdej prośbie zanoście modły o każdym czasie. Czuwajcie, bądźcie wytrwali i błagajcie, módlcie się za wszystkich świętych. W modlitwie stójcie razem, mówi Paweł. Modlitwa jest kluczem do korzystania z duchowego błogosławieństwa i dziedzictwa, które mamy w Jezusie. Gdybyśmy przestudiowali list do Efezjan, on zaczyna się od wspaniałych stwierdzeń, kim każda nowonarodzona osoba w Chrystusie się stała. Mówi nam o tym, że Bóg jest błogosławiony i obdarował nas w Jezusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, że Bóg dał nam wszystko, że dał nam wszystko, dosłownie wszystko. Ale gdy kończy ten list, Paweł mówi o duchowym zmaganiu, o duchowej walce, duchowym boju i mówi, do tego potrzebna jest modlitwa. Jeżeli chcecie czerpać z dziedzictwa, które macie w Jezusie, jeżeli chcecie czerpać z błogosławieństwa, pełni tego błogosławieństwa, jakie jest w Jezusie, stójcie razem w modlitwie. Módlcie się, wspierajcie się, otoczcie się modlitwą. Zanoście modlitwę za wszystkimi świętymi, za każdą osobą, która należy do lokalnej społeczności i nie tylko, bo Kościół to jest coś więcej niż lokalna społeczność, ale tu się to zaczyna. Mamy czynić dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. A więc zaczyna się wszystko od nas, od lokalnej społeczności, w której każdy z nas jest zaangażowany i powinien być odpowiedzialny za modlitwę za braćmi i siostrami. To dotyczy ciebie i mnie, każdego z nas. Tu nie ma ludzi, którzy mają tylko to robić, a reszta nic. Tylko każdy z nas, Paweł mówi, każdy ma modlić się o drugiego, o innych, o świętych w Chrystusie. Modlitwa jest kluczem do korzystania z Bożego błogosławieństwa i dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. I Paweł tutaj mówi o kilku takich spostrzeżeniach co do modlitwy. Po pierwsze, módl się zawsze. Zanoś modły o każdym czasie. Miej wyznaczony czas z Jezusem. To jest bardzo ważne. Modlitwa to nie jest wołaniem z trwogą, jak trwoga to do Boga i wtedy Panie Boże pomóż. Ale modlitwa zawiera w sobie takie elementy jak chwała i uwielbienie, jak wyznanie i pokuta, wstawiennictwo o innych, prośby swoje, osobiste i dziękczynienie. I w każdej modlitwie, jeżeli chcemy naszą rozmowę z Bogiem nazwać modlitwą, te elementy powinny być zawarte. Gdy przychodzimy do Boga, gdy mamy czas naszej komory modlitwy, to jest to czas, kiedy uwielbiamy Go, podziwiamy Go za to, kim jest. Dziękujemy Mu za to, co czyni w naszym życiu, wyznajemy nasze grzechy, jeśli jest taka potrzeba, rewidujemy swoje serca, wstawiamy się za innymi i także przynosimy potrzebujących i swoje potrzeby. To jest modlitwa, to jest rozmowa z Bogiem, to jest ten czas komory modlitwy. Ale co to znaczy bez przestanku się módlcie, jak w innym miejscu Paweł napisał, lub tu zawsze zanoście modły, o każdym czasie. To znaczy, że jesteśmy świadomi Bożej obecności w naszym życiu zawsze. Ja mam w swoim życiu wyznaczony czas z Bogiem, gdy się modlę i jest to moja komora modlitwy, ale jadę samochodem, często wołam do Boga, jestem pobudzony, żeby się o kogoś modlić, często idę sobie i mówię, Boże, jestem Ci wdzięczny, że należę do Ciebie i nic więcej. To jest jakby ciągła świadomość obecności Bożej w moim życiu, że Bóg nie jest ze mną tylko wtedy, gdy się modlę, ale On jest ze mną zawsze. I dlatego z Nim rozmawiam zawsze. Ale mam także czas wyznaczony dla Niego. Jest to czas, który wykupuję, wyrywam z zabiegania, w którym jesteśmy, po to, ażeby spędzić go z Nim. Więc modlitwa jest modlitwą wyznaczonego czasu z Jezusem, ale także świadomością tego, że On jest w moim życiu obecny na co dzień, że mnie widzi, że mnie słyszy w każdej sytuacji. Jedziesz samochodem, możesz się modlić, świetnie spędzać czas. Dla mnie wielokrotnie mój samochód był wspaniałą i jest wspaniałą komorą modlitwy. Kiedy jadę sam, spędzam go na modlitwie, na uwielbieniu czy w stawiennictwie, na czymkolwiek się zastanawiam, do czego mnie Duch Święty pobudza. Miejsce Twojej pracy, kiedy nie musisz wykorzystywać swojego umysłu, aby robić coś, szczególnie w pracy takiej fizycznej, gdzie na taśmie ktoś pracuje, to można myśleć o wielu różnych rzeczach i modlić się. Można w domu pracować i modlić się. Maryla często tak robi. Pracuje i słyszę, jak się modli w pokoju, uwielbia Boga, czy tam wstawia się. A więc każda sytuacja jest dobra i dlatego możemy bez przestanku się modlić. To jest świadomość Bożej obecności. W każdej czynności możesz to robić. możesz przyczyniać się do tego, aby rozmawiać z Bogiem. A więc po pierwsze, módl się zawsze. Po drugie, z tego fragmentu, módl się czujnie. I tak czuwajcie. Czujność oznacza być duchowo obudzonym, być na straży. To znaczy czujność. Jezus dużo mówił na temat bycia czujnym. Diabeł wszelkimi sposobami chce, abyśmy stracili naszą duchową czujność. Nie na darmo przyrównany jest do wilka, lwa, węża. Są to zwierzęta, które atakują, gdy zwierzyna traci czujność. I to jest natura przeciwnika, wroga. Kiedy wydaje nam się, że jesteśmy czujni, a nie jesteśmy czujni, przychodzi atak w najmniej spodziewanym momencie i nas chwyta, zdobywa. Powinniśmy być bardziej jak strusie. Struś, nie wiem, czy oglądaliście filmy jakieś przyrodnicze, nie chodzi mi tutaj o to, że nie chowamy głowy w piasek jak strusie i myślimy, że się sytuacja rozwiąże i nas nikt nie widzi, to małe dzieci tak robią, nie? Że zakryje oczy i mówi: szukaj mnie. Nie, ale jak strusie, kiedy struś coś je, co chwilę głowa do góry, obraca prawie o 180 stopni, czy nawet bardziej wokół swojej osi, patrzy, wszystko ok, znowu po dziobie, poje, głowa wysoko do góry, czujny, patrzy, ok, i znowu. A kiedy zbliża się niebezpieczeństwo, przyjmuje postawę. Albo atakuje, i widziałem takie filmy, gdzie struś atakował przeciwnika, gdy się broni, albo ucieka. Przyjmuje odpowiednią postawę, ale jest czujny. Więc mamy być czujni jak strusie. Głowa wysoko. Patrzeć. I w naszej modlitwie także mamy być czujni. Pamiętacie sytuację, kiedy Jezus zbliża się do kulminacyjnego momentu pójścia na krzyż. Wie, że będzie cierpiał. Wie, że zostanie odrzucony, skrzywdzony, zraniony, zhańbiony. Wie o tym. Bierze trzech swoich uczniów, najbliższych przyjaciół. Mówi: chodźcie ze mną, stańcie ze mną w modlitwie. Czuwajcie ze mną w modlitwie. Potrzebuję tego. Na pewno przychodziła pokusa, żeby zrezygnować. Na pewno diabeł 5 swoich groszy dokładał, ażeby się wycofał. A po co się będziesz męczył, po co będziesz cierpiał? Jesteś niewinny, święty. Dlaczego masz za tych wszystkich grzeszników i nawet za tych swoich przyjaciół, którzy za chwilę z tobą nawet nie wytrzymają jednej godziny, aby czuwać, walczyć? Ale Jezus ich bierze i idzie. Mówi: czuwajcie i módlcie się ze mną, abyście nie popadli w pokuszenie. I idzie, i modli się, i woła: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, bo to by było najlepsze, ale nie moja wola, ale Twoja niech się wypełni. Jeśli tak przeznaczyłeś, zdecydowałeś, chcę to zrobić. Walczy, spędza około godziny czasu w modlitwie. Przychodzi do swoich uczniów, myśląc, że oni się razem z nim modlą, a tu co? A tu klops. Oni śpią. Budzi ich. Mówi: nie mogliście ze mną jednej godziny czuwać, prosiłem was o to. Czuwajcie. I znowu odchodzi, i znowu walczy, bo przed nim duchowa walka, bój, potyczka, najważniejsza potyczka jego misji. Jest zatrwożony, boi się, smuci się, jest przerażony jako człowiek. Potrzebuje wsparcia. Przychodzi i co zastaje? Uczniowie znowu śpią. Już nawet nie budzi ich. Odchodzi i dalej walczy. I później, gdy z nimi rozmawia, tam jest napisane też w Ewangelii Mateusza, oni nie mogli się modlić, bo ich oczy były obciążone. Duch ochoczy, ale ciało mdłe. Więc ważną rzeczą jest, abyśmy nie obciążali zbędnymi rzeczami naszych oczu. Ważne jest, co oglądasz, czego pragniesz, na co patrzysz. Przeszkody w byciu czujnym to zmęczenie, potrzebujemy odpoczynku, letniość duchowa, miłość rzeczy tego świata, zabieganie, brak czasu dla Boga. Są to rzeczy, które powodują, że tracimy czujność. A aby modlić się skutecznie, potrzebujemy czujności. Gdy modlimy się, nie modlimy się bezmyślnie, ale czujnie, będącym duchowo obudzonym, na straży. Obserwujemy, co się dzieje, uwzględniamy rozwój danej sytuacji, o którą się modlimy, mówimy z celem, jasno, przejrzyście, a nie bezmyślnie. Otwarci jesteśmy na Ducha Świętego. Na przykład, gdy modlimy się o zbawienie jakiejś osoby, danego człowieka, rozpoczynamy od tego, mówimy: Boże, daj mi możliwość spotkania się z tym człowiekiem. Daj mi możliwość porozmawiania z nim, być może zaproszenia go, być może umówienia się na kawę, sprawa, abym mógł się z nim spotkać, abym mógł z nim się spotkać. Kiedy to się dzieje, to ja już nie modlę się, Panie, daj mi możliwość spotkania się z tym człowiekiem bezmyślnie, tylko mówię, Boże, teraz, gdy się z nim spotkam, chcę, abym był duchowo wrażliwy, kiedy będziemy rozmawiać o wszystkim, aby przyszedł moment, chcę być wrażliwy na to, abym wiedział, kiedy mam powiedzieć, co Ty chcesz, abyś Duchu Święty mnie użył, abym mógł podzielić się świadectwem, złożyć świadectwo swojego życia lub być wyczulony na Jego potrzebę i uderzyć wtedy, kiedy Ty powiesz, Andrzej, mów. To jest moja modlitwa przed takim spotkaniem. Gdy widzę, jak reaguje, jestem wrażliwy. Gdy widzę, że nie jest gotowy lub Duch Święty mówi, Andrzej, starczy, ja nie próbuję na siłę go zewangelizować, tylko zostawiam, ufam Duchowi Świętemu. Idę do domu i dalej się o niego modlę i walczę i modlę się Duchu Święty, jaki jest następny krok, co mam dalej zrobić. Pomóż mi, poprowadź mnie. Jestem wrażliwy, a nie bezmyślnie, tylko powtarzam. Niektórzy wierzący ciągle modlą się, Boże, zbaw mojego męża, Boże, zbaw moje córki, moje dzieci, niezbawionych rodziców i nic w tym kierunku nie robią. To jest tylko... Co to jest? Odklepywanie. To nie jest modlitwa czujna, kiedy ktoś mówi, najlepiej jeszcze jak małe dzieci i zbaw całą moją rodzinę. To tak naprawdę mówimy Bogu nic. Bo to jest tak ogólne, tak wygodne, tak komfortowe, że to nic nie znaczy. Za chwilę też o tym powiemy, że modlitwa powinna być konkretna. Zanosicie błagania i słowo tutaj błaganie oznacza konkretną rzecz, konkretną prośbę, konkretną. Nazywamy po imieniu, o co się modlimy, a nie bezmyślnie generalizujemy i wrzucamy wszystko do wspólnego worka i powiedzieć, Panie, błogosław i zbaw całą moją rodzinę i pobłogosław cały ten dzisiejszy dzień i wszystko. Amen. Takie modlitwy trwałyby minutę. To nie wiem, o czym Jezus rozmawiał ze swoim Ojcem, skoro powiedział, nie mogliście czuwać jedną godzinę. Skoro to byłby wzór naszej modlitwy. Tak nie działa. To jest wygodnictwo duchowe. To jest lenistwo duchowe. To jest niebycie czujnym. A Boże Słowo mówi, że nasze modlitwy mają być czujne. Mamy czuwać. Mamy modlić się konkretnie. A więc nasza prośba jest bardzo mocno określona. Czy nasza, czy o konkretną rzecz w życiu danej osoby. Jest to konkretne wołanie o konkretną osobę, o konkretne umiejscowienie w czasie. Nasza modlitwa także ma być wytrwała. Módl się wytrwale. Co to znaczy modlić się wytrwale? Modlić się wytrwale to znaczy modlitwa aż do skutku. Dwa fragmenty, w których o tym czytamy. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. I rzekł do nich, jest to wcześniej mówi im, uczy ich Jezus modlitwy pańskiej, Ojcze nasz, gdy zwracają się do Niego, mówią, Panie, naucz nas modlić się. I później mówi o kilku cechach, elementach modlitwy. I Jezus mówi dalej, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie wstanie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Kto bowiem prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Lekcja dla nas. Jego przyjaciel był natrętny. On był w potrzebie. I on potrzebował pomocy od swojego przyjaciela. I tamtemu nie chciało się wstać, bo było późno, bo już był w łóżku i tak dalej. Nie chciał pobudzić dzieci, z którymi spał. Masę wytłumaczeń. Ale Jezus mówi, powiadam wam, jeśli nie wstanie dlatego, że jest jego przyjacielem, to wstanie dlatego, że ten nie daje mu spokoju. Dla jego natręctwa. Dla jego usilnego dążenia aż do skutku będzie pukał, pukał, pukał i w końcu ten człowiek sobie powiedział, lepiej wstanę i dam mu, bo jak będzie tak pukał, będę z nim przez drzwi rozmawiał, to pobudzi dzieci i się zacznie, a więc dla świętego spokoju dam mu. I później Pan Jezus mówi, gdzie jest ojciec, spośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie prosił go o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Tu jest pokazana natura Boga. Bóg chce, abyśmy z determinacją, wytrwale wołali aż do skutku. Nie poddawali się, nie rezygnowali, ale wołali. To jest ta nasza duchowa walka, którą toczymy. Zwracamy się do Boga, prosimy, stawiamy się, jesteśmy zdeterminowani ciągle i wytrwale. Tak jak ten przyjaciel, bo był w potrzebie i dlatego, że był w potrzebie, był natrętny. I drugi przykład, wdowa, która nachodziła i zdeterminowana była do tego, aby wziął w obronę ją adwokat. Taki natarczywy klient. Jak ktoś z was pracował w sklepie, w handlu, albo miał do czynienia z ludźmi jak prawnik, jak Leszek, to może takich ludzi spotykaliście, spotykało się, natrętnych, trudnych klientów, natarczywych. I ta wdowa taką była. Ona potrzebowała pomocy, ona wiedziała, że ten sędzia jest dobry i może ją obronić przed wierzycielami i była w tym konsekwentna, zdeterminowana. Raz przyszła, powiedział, nie wezmę cię w obronę. Drugi raz przyszła, trzeci raz przyszła, piąty, aż w końcu on mówi, nachodzi mnie ta kobieta. On użył tam słowa, chociaż Boga się nie boję i mogę robić, co chcę, bo jestem Panem, to jednak dla jej nachodzenia mnie, natręctwa, że ona ciągle z determinacją przychodziła, to chcę ją wziąć w obronę i wezmę, żeby kiedyś nie przyszła i gdzieś publicznie jeszcze mnie nie sponiewierała. Dlatego tak ważne jest, abyśmy modlili się aż do skutku, wytrwale, z determinacją, ciągle, konsekwentnie, wierząc, oczekując, modląc się, nie poddając się, aż do skutku. Tym charakteryzuje się człowiek zaufania i wiary Bogu. Hebrajczyków 11 rozdział mówi nam o tym. Bohaterowie wiary. Część z nich walczyła i ujrzała odpowiedź na modlitwę. Tak? Tak czy nie? Prawa strona, tak czy nie? Tak? Lewa strona. Część modliła się i osiągnęła, ale Biblia mówi, że część modliła się i nie osiągnęła tego, co głosiła obietnica, a i tak zostali nazwani bohaterami wiary, bo ich postawa w walce była taka, że do skutku, do końca. Do skutku, do końca, z determinacją, natarczywie. Ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja wierzę, Bóg mi pomoże, Bóg mnie wesprze. A więc ich postawa wiary spowodowała, że zostali nazwani bohaterami wiary, a nie dlatego, że osiągnęli to, co głosiła obietnica. Ja nie wiem, czy wszystkie obietnice, które Bóg nam dał, osiągniemy w Chrystusie. Nie wiem, chciałbym, ale chcę, abyśmy byli ludźmi posłusznymi, ludźmi zaufania, ludźmi wiary, którzy mają postawę tak, jakby chcieli osiągnąć, mieli osiągnąć i byli zdeterminowani, żeby osiągnąć, żebyśmy się nie poddawali. To jest ważne w naszej modlitwie. Dlatego w każdej modlitwie, w każdej prośbie zanoście modły o każdym czasie w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem. I to, co już mówiłem, błaganie to znaczy modlitwa o konkretną rzecz, o konkretną osobę w konkretnym celu. To jest bardzo konkretne. To tak jak my się komunikujemy, jeśli coś od kogoś chcemy, lub idziemy do sklepu, lub idziemy do jakiegoś warsztatu, jeżeli nam się zepsuł samochód czy cokolwiek, to my określamy, co chcemy. My rozmawiamy konkretnie. Ja nie idę do mechanika i mówię, zepsuł mi się samochód, niech pan mi go naprawi, do widzenia. Bo to by nic nie oznaczało dla tego mechanika. Ale idę i mówię, słyszę tu i tu, to i to. Myślę, że to może być to i to. Zaczęło się to dziać wtedy i wtedy. Proszę, żeby Pan to zdiagnozował i powiedział, co to może być. I tak funkcjonujemy. Jesteśmy konkretni. I w modlitwie także mamy być konkretnymi. A więc modlimy się w każdym czasie, czujnie, wytrwale, konkretnie i zanosimy modlitwy za wszystkimi świętymi. A więc módl się o innych. I to jest ważniejsze niż modlitwa o siebie samego. Człowiek, który jest skoncentrowany na sobie samym, jest egoistą duchowym. On tylko chce, żeby Pan, jemu Pan Bóg dawał i tylko o jego potrzeby się troszczył. Inni są nieważni. Wiecie, my, kiedy mieliśmy przygotowania do chrztu, teraz kilku naszych katechumenów, dzisiaj z naszego zboru Arek Sarno przyjmuje chrzest, część naszej młodzieży też tam poszła, część znajomych. Piątka pozostałych początkiem września będziemy mieli z powodu ich egzaminów dzisiaj na studiach. Ale gdy mieliśmy te nasze spotkania, to powiedzieliśmy sobie, że będziemy się o siebie nawzajem modlić aż do chrztu, aż do września. Każdy z nich o każdego z nich. To jest bardzo ważne, abyśmy się wspierali w modlitwie, abyśmy koncentrowali się na innych, a nie na sobie. Abyśmy przy okazji Bogu mówili o naszych potrzebach, ale widzieli, zauważali brata i siostrę w potrzebie. Gdy tu przychodzimy, gdy siedzimy, zauważaj, kto jest po Twojej prawej, lewej, przed Tobą, za Tobą. Módl się o nich. Gdy ich nie ma z jakiegoś powodu, dowiedz się, dlaczego ich nie ma. Niech to będzie Twoją odpowiedzialnością. Dlaczego siostra, która zawsze siadała po mojej lewej stronie, dzisiaj jej nie ma? Zadzwonię do niej, zapytam, co się stało, dlaczego jej dzisiaj nie ma. Może potrzebuje modlitwy, bo jest chora, może zniechęcona, może cokolwiek innego się stało, nie zdążyła powiadomić. Dlatego ja stoję obok, ja ją zauważam, ja się o nią modlę. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, modlimy się za wszystkimi świętymi, potrzebujemy siebie nawzajem. To jest właśnie Kościół, to jest żywy organizm, to jest ciało. Modlimy się o siebie nawzajem, o braci i o siostry w Chrystusie, modlimy się za przywódcami, modlimy się o konkretne rzeczy. Kiedy Paweł kontynuuje ten 6 rozdział, 18 werset, mówi: i zanoście błagania za wszystkich świętych, i mówi: i za mnie, aby kiedy otworzę moje usta, dana by była mowa do śmiałego zwiastowania, abym odważnie zwiastował. Zobaczcie, on bardzo konkretnie mówił, o co mają się modlić Efezjanie. On wyartykułował swoją potrzebę. I oni wiedzieli, że mają się o Pawła właśnie o to modlić, aby śmiało, z odwagą dalej zwiastował Ewangelię. I to jest ta duchowa walka, którą czynimy. Modlimy się o swoje potrzeby, modlimy się o ludzi, którzy są nam znani, bracia i siostry w Chrystusie, niezbawiona rodzina, ale to jest modlitwa, którą zanosimy, aby Ewangelia była zwiastowana. I gdy każdy z nas się o to modli, gdy każdy z nas codziennie modli się, aby był świadectwem, aby był wrażliwy na to, gdzie i jak może podzielić się Ewangelią i modli się za niezbawionymi, za zgubionymi, to zobaczycie, że łatwiej jest mówić ludziom o zbawieniu, dzielić się swoim świadectwem, gdy o nich się modlisz. Postają się bliscy Twojemu sercu. Nie są Ci obojętni. Modlisz się wtedy bardzo konkretnie i zaangażowaniem. I to nie jest tak: Panie, wszystkich moich sąsiadów błogosław. To jest wygodnictwo. Ja, gdy modlę się, ja po kolei z imienia i nazwiska moich sąsiadów wymieniam. Modlę się o sposób i drogę, jakim mogę się z nimi spotkać, aby Duch Święty mnie uwrażliwił, żebym mógł ich zaprosić na kawę, żebym mógł z nimi porozmawiać, żebym mógł konkretnie, o konkretną osobę się modlę, a nie o wszystkich moich sąsiadów, o wszystkie niezbawionych członków mojej rodziny, o wszystkich. Nasza modlitwa ma być konkretna. Módl się o innych, to jest ważniejsze. Nie bądź duchowym egoistą. Bóg oczekuje, abyśmy razem stawali w duchowym boju, abyśmy umacniali się w Panu i w potężnej Jego mocy, abyśmy przywdziali całą zbroję Bożą, abyśmy mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, abyśmy wzięli całą zbroję, stawiać opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, dlatego stójcie, mówi Boże Słowo. I chciałbym nas zachęcić do modlitwy. Chciałbym, abyśmy byli świadomi, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, że modlimy się o siebie nawzajem, że idziemy w jednym szyku bojowym, że tworzymy jedną armię, że mamy jednego wspólnego wroga. Nie dajmy się podszeptom, zamysłom, zasadzkom diabelskim, kiedy będzie wskazywał nam na brata, czy na siostrę, czy na kogoś innego, i nie koncentrujmy się na tym, ale koncentrujmy się na tym, który powoduje wszelkiego rodzaju zamieszanie. Koncentrujmy się na tym, który powoduje, że ludzie się nie nawracają. Koncentrujmy się na tym, który chce nas zniszczyć, zniechęcić, zbudzić zwątpienie, zburzyć wiarę w naszym życiu. Módlmy się mądrze, módlmy się czujnie, módlmy się wytrwale, konkretnie, i koncentrujmy się na innych, a przy okazji mówmy Bogu o naszych potrzebach. To jest postawa, którą powinniśmy przyjąć jako Kościół, jako armia Pana, aby zwyciężać w naszym duchowym życiu. Powstańmy do modlitwy. Modlitwa wytrwała, czujna, konkretna, wstawiennicza o innych jest kluczem do odniesienia zwycięstwa, powodzenia w życiu człowieka wierzącego i w życiu Kościoła, lokalnej społeczności.